Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o sporze wokół Bronisława Taraszkiewicza. IPN zakwestionował go jako patrona szkoły i ulicy w Bielsku Podlaskim. W swoim stanowisku IPN wskazuje, że był on działaczem komunistycznym, walczył z przedwojenną Polską, za co siedział w więzieniu. Ale był także twórcą białoruskiej gramatyki, tłumaczem, między innymi przełożył pana Tadeusza i Iliadę na białoruski. Postać ważna dla mniejszości białoruskiej, ale wątpliwy bohater dla państwa polskiego. O tej postaci rozmawiamy dzisiaj z profesorem Olegiem Łatyszonkiem, historykiem Uniwersytetu w Białymstoku. Jest pan także przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Witam pana.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od przypomnienia postaci Bronisława Taraszkiewicza.
Bronisław Taraszkiewicz urodził się na Wileńszczyźnie i w latach młodości był Polakiem, ponieważ pochodził z katolickiej rodziny i wiemy o tym, że należał nawet do polskiej, do Patriotycznego Zjednoczenia Wyzwolenie, polskiej organizacji patriotycznej jako gimnazjalista. Dopiero pod koniec nauki w Wilnie i w Petersburgu zaczął coraz bardziej zastanawiać się nad swoją narodowością i powoli został Białorusinem.
To wiele postaci z tego naszego pogranicza, z Kresów, przeżywało właśnie te dylematy i takie różne stanowiska, jeśli chodzi o przynależność narodową, wybierali.
Tak, tyle tylko, że stając się Białorusinem, Taraszkiewicz nie stracił sympatii do polskości. To jest charakterystyczne, że nie nastąpiło zerwanie, bo wielu na przykład, no jak już nie jestem Polakiem, a zostaję Litwinem, no to zaczynam zwalczać polskość, bo ona jest, nie powinna mieć miejsca w moim kraju i tak dalej.
No, przykładem jest Mackiewicz na przykład. Jeden z braci został Litwinem, był nawet ministrem.
To Iwanowscy.
Też byli tacy.
Taraszkiewicz zachował sympatię do polskości, do kultury polskiej, a też jako polityk stawiał na to, że Białoruś może powstać w oparciu o Polskę. On jeszcze za bardzo się nie pokazywał jako polityk w okresie rewolucji i 1917-18 brał udział w białoruskim ruchu narodowym, ale wtedy najbardziej go znano, czy poznano jako autora właśnie pierwszej białoruskiej gramatyki dla szkół. To była jego praca na uniwersytecie. Jakby podjął studia i został tak ukierunkowany przez swojego promotora Szachmatowa, że on napisze tą pierwszą białoruską gramatykę. I tak też się stało. I tej jednej gramatyki wystarcza, żeby Taraszkiewicz przeszedł do białoruskiej historii, ponieważ on opracował gramatykę i ortografię białoruskiego języka literackiego, wzorzec. To jest wzorzec, który dziś nazywany jest Taraszkiewicą i ten wzorzec obowiązywał przez lata, aż do czasów, kiedy komuniści w 1933 roku zamienili go nową gramatyką i ortografią, która miała maksymalnie zbliżyć język białoruski do języka rosyjskiego.
Ale dlaczego tak ostro skręcił w lewo i dał się wymienić na Franciszka Olechnowicza?
Oj, to nim skręcić, to jeszcze trochę popolitykował, ponieważ...
No właśnie, to zajmijmy się teraz tym okresem, ponieważ, kiedy był działaczem politycznym, posłem na Sejm Rzeczpospolitej.
Kiedy w 1919 roku trafił pierwszy raz do bolszewickiego więzienia, po uwolnieniu udał się, w Mińsku to było, udał się do Wilna i tam stanął na czele propolskiej białoruskiej Rady Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny i ta rada właśnie była uważana za propolską. W ogóle Taraszkiewicza uważano za białoruskiego Piłsudczyka, ponieważ w swojej działalności właśnie stawiał na to, że na rozwiązanie kwestii białoruskiej, jak to wtedy nazywano w oparciu o Polskę, właśnie ta Białoruska Centralna Rada Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny wystąpiła do Józefa Piłsudskiego o pozwolenie na stworzenie białoruskich oddziałów przy Wojsku Polskim, co też z czasem nastąpiło. Tak więc poza tym, kiedy z Wilna znowu udał się do Mińska i znowu tym razem bolszewicy ruszyli w 1920 roku, to Taraszkiewicz ewakuował się do Warszawy razem z tymi propolskimi działaczami, którzy nadal wierzyli w rozwiązanie sprawy białoruskiej wraz z Polakami. I co ciekawe, brał nawet udział w przygotowaniach do tak zwanego buntu generała Lucjana Żeligowskiego. I wraz z Żeligowskim znalazł się w Wilnie i został kierownikiem Wydziału Oświaty Białoruskiej w rządzie Litwy Środkowej. Tak więc no, tam jeszcze został też dyrektorem białoruskiego gimnazjum. Tak więc no, mamy jasno określone nie tylko poglądy, ale i działania. I tak też jeszcze wierzył na początku, kiedy Litwa Środkowa została przyłączona do Polski. W wyborach do Sejmu został wybrany posłem i ten pierwszy okres do 1924 roku charakteryzowała propolska pozycja Taraszkiewicza. Nawet usunięto go z białoruskiego klubu poselskiego, którego był szefem, właśnie za tą propolską pozycję.
Dopiero... Ale jednocześnie walczył z zasadnictwem wojskowym.
No to żaden białoruski polityk nie mógł nie walczyć z osadnictwem wojskowym, no bo gdyby to było osadnictwo tych żołnierzy białoruskich, którzy walczyli po polskiej stronie, a były ich tysiące, to nikt by nie protestował. Natomiast jeżeli osiedlano osadników z głębi Polski z zadaniem polonizowania tych terytoriów i utrzymywania polskiej władzy, no to ja sobie nie wyobrażam białoruskiego polityka. W ogóle nie znam takiego, który by osadnictwo wojskowe polskie aprobował.
Co się stało na przełomie 1924-1925 roku, kiedy to Taraszkiewicz pojechał do Moskwy i co?
On doszedł do wniosku, myślę, że po zabójstwie prezydenta Narutowicza, doszedł do wniosku, że jednak, że właściwie padł ofiarą polityki, że to, w co wierzył, czyli Białoruś z Polską, że jest nierealne, że tacy ludzie, którzy jak on stawiali cały czas na Polskę, pomylili się. To zresztą bardzo wyraźnie powiedział, że no, głosowaliśmy za rządem Sikorskiego, wybraliśmy prezydenta, a wyście go zabili. To był dla niego na pewno cios. I
no ale z takiego działacza wolnościowego, który chciał współdziałać z Polską, tworząc niezależną Białoruś, do Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi to dosyć daleka droga, a on w stosunkowo krótkim czasie ją odbył.
Nie tylko on. Trzeba widzieć, jaka to była, znaczy nie tyle jaka to była Komunistyczna Partia, tylko jaka była sowiecka Białoruś. Wtedy wyglądało na to, że na Białorusi sowieckiej budują tak zwany białoruski dom. Białorusizacja wszystkich dziedzin życia społecznego i politycznego, rozkwit literatury białoruskiej, powołanie Akademii Nauk, Uniwersytetu. Naprawdę tylko jednostki nie dały się na to nabrać, bo tak to tak kolokwialnie powiem, ale no po prostu Sowieci zarzucili taką pajęczą sieć nad wszystkich działaczy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No przecież rząd białoruski, którego działacze przebywali czy to w Niemczech, czy to w Czechach, też samo się rozwiązał i udał się do...
Uwierzył w tę sowiecką propagandę?
Część, no. Minister spraw zagranicznych Zacharka nie uwierzył i porwał wielką pieczęć rządową i w ten sposób suwerenność Białorusi uratował. Trochę tak można żartobliwie powiedzieć, ale no, wielka pieczęć to jest jakby no, symbol rządu. I wrócił poprzedni premier na Białoruś Wacław Łastowski, wicepremier Ćwikiewicz, no po prostu uwierzyli, że rzeczywiście, że Sowieci prowadzą nową politykę narodowościową w stosunku, że to już nie jest ta Rosja, więzienie narodów, I w 24 absolutnie mogło się, czy piątym tak wydawać, i w szóstym jeszcze, i w siódmym. Dopiero pod koniec lat 20 zaczęła się pierwsza fala represji.
No ale Taraszkiewicz już wcześniej wrócił do Polski. No potraktowano go jako jednak propagatora komunizmu.
To nie było tak. W 1925 roku stworzył białoruską włościańsko-robotniczą gromadę na wzór gromady tej białoruskiej socjalistycznej gromady, która działała w okresie przed pierwszą wojną światową i rewolucji w Rosji. I ta partia była lewicowa, niemniej jednak hasła miała takie lewicowe, ale narodowe białoruskie. Trzeba powiedzieć, że był to ruch niezwykły, ponieważ wstępowali do niego Białorusini masowo. I przede wszystkim był to ruch polityczny, parlamentarny. Dziś trudno w to uwierzyć, ale według polskich źródeł wywiadowczych gromada liczyła 120 tysięcy członków. Wstępowano do niej całymi wsiami. Ludzie się zapisywali, wierzyli, że gromada stworzy nową sytuację, że wywalczy dla Białorusinów własne miejsce w państwie polskim. No, nie będę ukrywać, że na pewno bez pomocy ze strony sowieckiej taki szybki rozwój gromady byłby niemożliwy i to, że Bronisław Taraszkiewicz wstąpił do Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w 1926 roku, ale ten okres po zamachu majowym wykorzystała właśnie białoruska elita polityczna do rozbudowy struktur narodowych i gromada w białoruskiej pamięci zostaje właśnie jako masowy ruch narodowy i to jest drugi powód po gramatyce dla chwały Taraszkiewicza w białoruskim tego słowa rozumieniu. Czy gromada była antypolska i czy walczyła z państwem polskim? I czy była komunistyczna?
Przed wojną... Z pewnością się pan natyka na cytaty, w których państwo polskie Taraszkiewicz jednoznacznie określał.
No tak, ale nie organizował ruchu zbrojnego, nie organizował... Określa, a to jest retoryka człowieka, który walczy o miejsce w parlamencie, w tym momencie już. Chciałbym podkreślić, że Taraszkiewicz był bardzo, bardzo ostrym mówcą, ale ta łatka komunizmu przywarła do Białorusinów, ponieważ to był najprostszy sposób, żeby walczyć z jakimikolwiek białoruskimi żądaniami. Przed wojną nawet kursował wśród Białorusinów dowcip: pan Białorusin? Nie, to mój brat komunista. I domaganie się języka białoruskiego to był przejaw komunizmu, bo przecież jest urzędowy w komunistycznej sowieckiej Białorusi. Dzisiaj trudno to sobie nawet wyobrazić, ale nauczanie w języku białoruskim w województwie białostockim było zabronione. To trzeba sobie uświadomić, co powodowało takie ostre, ale retoryczne wystąpienia. Przecież nikt nie przygotowywał ani powstania, ani żadnych wystąpień. To wszystko jeszcze mieściło się w ramach walki politycznej. Niewątpliwie to wszystko też coraz bardziej zmierzało do konfliktu, ale ponieważ polska strona w niczym dosłownie nie ustępowała, to ruch się radykalizował.
Bronisław Taraszkiewicz dwa razy trafił do więzienia polskiego i potem nagle dał się, że tak powiem, czy zachęcono go do wyjazdu do Związku Sowieckiego.
Ja niestety nie znam naukowego opracowania, jak to było z tym...
Z tą wymianą
Franciszka Olechnowicza.
Czy Olechnowicza.
Z Polska Olechnowicz, z Białoruska Alachnowicz, ten sam człowiek. W każdym razie dokładnie nie wiemy. Na pewno go nie, po prostu nie to, że zawieziono i oddano Sowietom, bo jeszcze rodzina się zastanawiała, czy wyjechać, ale to też charakterystyczne, że ona z dzieckiem postanowiła zostać jednak, nie pojechać, czyli że obawy już musiały być, tak samo u Taraszkiewicza, ale tak sobie wyobrażam, że perspektywa 12 lat w więzieniu, tym razem już, bo drugi wyrok na tyle opiewał, Tym razem już bez większej nadziei na to, że zostanie skrócony tak radykalnie, jak to było poprzednio. No niewątpliwie to był prosty argument, że no a może jednak.
No i potem w Wielkiej Czystce 1937 roku padł ofiarą.
Nie od razu, tylko że trzeba powiedzieć, że no, Sowieci zrobili mu w Mińsku fetę na powitania, potem zesłali, bo tak, dla takiego człowieka to jest zesłanie, do Moskwy, gdzie go wsadzili do jakiegoś biura, miał kierować w Instytucie Rolnym sprawami Polski i zajmować się naukowo sprawami Polski, krajów nadbałtyckich. Pisał zresztą jakieś tam opracowania. No a potem już jak się zaczęła ta fala, to aresztowano, fala niszczenia inteligencji białoruskiej. Aresztowano go jako szpiega polskiego sztabu generalnego. Potem rozkręcono ogromną sprawę Białoruskiego Centrum Narodowego i został zakatowany na śmierć, bo innych też bito, też łamano, rozstrzeliwano. Oficjalnie został rozstrzelany, ale w 1938 roku. Ale świadkowie twierdzą, że był tak strasznie bity, że no najprawdopodobniej po prostu umarł z tego, że tak strasznie był męczony.
No to teraz, panie profesorze, kontrowersje. Doszliśmy do tego z pewnością, że to ważna postać dla Białorusinów, ale jak się okazuje, mniej jest istotna dla Polaków, a nawet wróg Polski. Czy ten spór jest groźny dla mniejszości białoruskiej w Polsce współcześnie?
Nie,
czy jest
ja
to,
bym
co kopię
kruszyć? Takiego określenia nie używał, ale...
Nie, no bo mamy teraz do czynienia z pewną no, taką... polityką sięgania do i budowania ciągłości państwowości z pominięciem okresu PRL-owskiego. No i jeśli taka polityka jest budowana, no to te postacie, które były negatywnie oceniane w przeszłości, również teraz powinny być w ten sposób oceniane.
No jeżeli przyjąć taką opcję, to tak niewątpliwie będzie i Białorusi nigdy nie uwierzą po prostu w taką wersję historii Polski, ponieważ dla Białorusinów Polska międzywojenna nie była żadnym wzorem ani wtedy, ani obecnie. Każdy ja bym powiedział normalny historyk, nie tylko białoruski, ale i polski, rozumie, jak bardzo niedoskonałe było to państwo niedemokratyczne, rządzone autorytarnie. Mniejszości narodowe były prześladowane, istniał obóz koncentracyjny, jak kiedyś publicysta napisał polski Kazimierz Podlaski. No co z tego, że obóz koncentracyjny był tylko jeden, ale jednak... Był, no siedzieli z nim resztą nie tylko Białorusini, ale też i Polacy, endecy na przykład.
No ale ten wybór wschodni raczej w Polsce nie będzie się przyjmował i jest jednoznacznie interpretowany.
To nie o to chodzi.
Pytanie jest zasadnicze. Na ile fakt, że Bronisław Taraszkiewicz jednak związany był z Komunistyczną Partią Zachodniej Białorusi, może ważyć powinien być brany pod uwagę.
Ale ja bym chciał rozmawiać o prawie. Prawo mówi, ustawa mówi, że podlegają dekomunizacji osoby, które są symbolem komunizmu albo faszyzmu. Natomiast Taraszkiewicz żadnym symbolem komunizmu nie był i nie jest. Taraszkiewicz jest symbolem twórcy niesowieckiej wersji języka białoruskiego, jest symbolem cierpień, eksterminacji białoruskiej inteligencji przez Sowietów właśnie, jest symbolem nieudanej szansy na stworzenie
porozumienie polsko-białoruskie. Spór będzie kontynuowany, przewidujecie na przykład jako białoruscy historycy, pan jest szefem Towarzystwa Historycznego Białoruskiego, że będziecie interpretować no, z punktu widzenia białoruskiego, co oczywiste, właśnie tę postać i występować o uznanie właśnie waszego punktu widzenia?
No wystąpimy z oświadczeniem, przygotowujemy takie. Ponadto wiemy, że także samorząd bielski, władze Bielska nie zamierzają tak po prostu przyjąć bez dyskusji te postanowienia.
A jakby pan skomentował sugestię szefa IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej, że gotów jest zorganizować debatę, spotkanie historyków jednej i drugiej strony, żeby podjąć sprawę Bronisława Taraszkiewicza?
No. Tak, tylko że do nas takiego zaproszenia nikt nie wystosował.
No może niedługo przyjdzie, bo to jest taka informacja medialna.
Ja miałem wrażenie, właśnie po pierwsze, nie wiem czy na pewno to powiedział, bo niektórzy twierdzą, że niekoniecznie, a dwa, jeżeli to myślał pewnie o historykach z Białorusi i z nimi chce, jak rozumiem, chce dyskutować, ale chciałbym powiedzieć jeszcze, czego polska opinia publiczna nie wie, że osoba Taraszkiewicza została zaatakowana w tym roku najpierw w Mińsku przez ideologa ideologa państwa białoruskiego, redaktora sowieckiej Białorusi Jakubowicza. I dla mnie po prostu w sposób nieoczekiwany decyzja IPN wpisuje się w nagonkę na Taraszkiewicza zaczętą w Mińsku. Jakaś zadziwiająca zgodność. Tamten zarzucał z kolei Taraszkiewiczowi, że wydał mnóstwo osób, tam ponad 100, nazwał, wymienił liczbę 160, tak jakby to Taraszkiewicz tych ludzi zamordował. Przecież wiadomo, że był w takim stanie, że ja podpisał, niech i podpisał, ale nagle z ofiary robi się kata. Jest to dla mnie przerażające.
Czyli ten spór jednak będzie kontynuowany?
Oczywiście.
I przewiduje pan, czy sami będziecie też organizować debaty, spotkania wyjaśniające tę postać, objaśniające tę postać?
My wydamy oświadczenie jako Białoruskie Towarzystwo Historyczne, natomiast sprawa będzie szła normalnym trybem administracyjnym i nie zamierzamy walczyć w sposób jakiś nieparlamentarny, że tak powiem. No, decyzja jest to decyzja komisji. Wiem, że niecały IPN popiera takie postawienie sprawy, tak więc to wszystko jeszcze przed nami.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Oleg Łatyszonek, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku, także przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Archiwalne audycje na stronie tnc.radiobiałystok.pl. Lech Pilarski, do usłyszenia.